Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Proszę Państwa, w tamtym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jaki w tym roku będzie, jakie będzie w tym roku tło rozważania aspektów filozoficzno-prawnych. One są tak szerokie, że można je oczywiście rozpatrywać na wiele różnych sposobów. W tamtym roku rozważaliśmy je z perspektywy teorii ewolucji, zastanawialiśmy się, w jaki sposób instytucje, takie na przykład jak trójpodział władzy, czy jedynowładztwo, takie instytucje jak monogamia czy poligamia mogą konkurować ze sobą ewolucyjnie, to znaczy dawać społeczeństwu przewagę nad innymi społeczeństwami, lepiej nim koordynować i tak dalej, i tak dalej. W tym roku, jak Państwo pamiętają, postanowiliśmy podejść do tego trochę inaczej, to znaczy zastanowić się nad tym, czy prawdą jest takie twierdzenie, że demokracja jest rozmową, a w związku z tym prawo jest językiem, w którym w pewnym sensie się rozmawia, ale także językiem, który tę rozmowę umożliwia, to znaczy daje narzędzia, pozwala różnym tak zwanym aktorom społecznym mówić z odpowiednią mocą, bo oczywiście mówić może każdy, kto potrafi mówić, natomiast mówić z odpowiednią mocą mogą tylko aktorzy instytucjonalni. Jeżeli ja w tym momencie powiem do kogokolwiek z Państwa, jest pan albo pani aresztowana, nie ma to żadnej mocy, ponieważ ja nie mam roli kompetencyjnej, roli instytucjonalnej, która na to pozwala, ale jeżeli tutaj by się pojawił odpowiedni urzędnik państwowy z odpowiednimi dokumentami, to mógłby was aresztować. W związku z tym demokracja jest rozmową, możemy ją tak traktować i możemy prawo traktować jako z jednej strony język, którym tę rozmowę się prowadzi na poziomie tych najwyższych instytucji. Możemy traktować go także jako narzędzie organizacji tego, ażeby ta rozmowa była prowadzona. Poświęcimy w czasie tych naszych spotkań jeden wykład filozofii prawa Jurgena Habermasa, który można powiedzieć jest ojcem tego twierdzenia, że demokracja jest rozmową. Ale chciałbym dzisiaj, ponieważ akurat mamy wykład, który jest wykładem przedwyborczym, pokazać na przykładzie wyborów i instytucji wyborów, zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego spotkania, jak pracuje to założenie, że demokracja jest rozmową. Otóż ktoś mógłby powiedzieć, że wybory odbywają się w niedzielę między godziną chyba 7 i 21, zaczynają się o 7, kończą o 21, polegają na wrzuceniu kartki do urny. Otóż z punktu widzenia prawa to jest zbyt wąskie potraktowanie wyborów. Wybory zaczynają się o wiele, wiele wcześniej. Na pewno elementem wyborów jest kampania wyborcza, a niektórzy, którzy zajmują się uczciwością wyborów, powiedzą, że nawet to, co dzieje się przed kampanią, można powiedzieć, że warunkiem przeprowadzenia sensownych wyborów jest swobodny przepływ informacji pomiędzy ludźmi, którzy funkcjonują w danym państwie, pomiędzy obywatelami. Dlaczego ten przepływ informacji jest ważny? Dlatego, że tylko wtedy można uzyskać wiarygodne informacje dotyczące tego, na kogo głosować. Kiedy Polska była objęta wpływem rosyjskim, kiedy była PRL-em, a więc krajem, który nie był całkowicie wolny, także odbywały się u nas wybory. Te wybory nie miały żadnego sensu oczywiście, tak jak nie mają wielkiego sensu wybory w Rosji czy wybory na Białorusi. Między innymi dlatego, że to państwo było skonstruowane w taki sposób, że przepływ swobodny informacji nie był w nim możliwy. W tym znaczeniu, że nie było w nim wolnych mediów, tylko były media kontrolowane przez partię komunistyczną, że funkcjonowała w nim cenzura prewencyjna, czyli taka oto sytuacja, w której nawet jeżeli ktoś chciałby powiedzieć prawdę, nie mógł tego zrobić, bo przepływ informacji był kontrolowany. Biorąc pod uwagę to, że był to system, który można nawet określić systemem totalitarnym, nie było tam rzeczywistej wymiany myśli pomiędzy partiami, które tworzyły system partyjny. Same partie, zwróćcie uwagę, mogą być traktowane jako tuby komunikacyjne. Jeżeli na przykład my tutaj zbierzemy się nagle i będziemy chcieli przepchnąć jakiś postulat w naszym kraju i teraz wyjdziemy w takiej liczbie, jak tutaj jesteśmy, przed ten budynek i zaczniemy krzyczeć, żądamy X, prawdopodobnie nic się nie zmieni, dlatego że jest nas za mało. Gdybym ja sam to zrobił, jeszcze bardziej nie miałoby to sensu. Natomiast jeżeli mielibyśmy strukturę, którą umożliwia nam zbudowanie prawa, jeżeli mielibyśmy finansowanie dla tej struktury, którą przewiduje prawo, jeżeli moglibyśmy się zrzeszyć w stowarzyszenie, w fundację albo właśnie w partię polityczną, no to wtedy nasz głos byłby bardziej słyszalny. Bo możliwość komunikacji w demokracji nie zależy od tego, że umiemy mówić. Ludzie w PRL-u także potrafili mówić, nic to nie zmieniało. Zależy od tego, czy istnieją pewne konstrukcje prawne, które to umożliwiają. Takie właśnie jak wolność zrzeszania się, jak system finansowania partii politycznych, zwłaszcza teraz, kiedy wiemy, że komunikacja nie polega na tym, że staje się na środku rynku i coś się mówi, tylko po prostu trzeba mieć na tę komunikację pieniądze, bo ona kosztuje. Taką konstrukcją jest wolność także zgromadzeń oczywiście, której wtedy w komunistycznej Polsce także nie mogliśmy doświadczyć. Więc jeżeli tak popatrzymy na sytuację wyborów jako na pewien proces komunikacyjny, to wiemy, że on zaczyna się wcześniej. To znaczy on zaczyna się w tym momencie, kiedy ludzie zaczynają się zastanawiać nad tym, jakiej władzy chcemy. Kto powinien nami rządzić? I ten proces nie może się odbyć w ciszy. On nie odbywa się w taki sposób, że każdy z nas siada i się zastanawia bez dostępu do informacji. Nie, ten proces wymaga dostępu do informacji. I mamy oczywiście różne narzędzia dostępu do tej informacji. Mamy ustawę o dostępie do informacji publicznej, przez którą możemy uzyskać informację o tym, co robi nasza władza. Po co? No po to, żeby móc ją ocenić. Natomiast jeżeli ta ustawa jest na przykład kwestionowana, kwestionuje się jej nawet konstytucyjność, no to chyba coś jest nie tak. Tak akurat jest w Polsce obecnie. No bo to jest jedno z głównych narzędzi, dzięki któremu ja jako wyborca mogę się dowiedzieć, co robi ktoś, kto został wybrany do pełnienia władzy i czy robi dobrze, czy robi źle. Jeżeli pomyślimy o tym w taki sposób, to myślę, że lepiej zrozumiemy, dlaczego tak bardzo potrzebne są wolne, niezależne media. Żeby oderwać się od naszej sytuacji, bo wykład akademicki nie jest miejscem, w którym powinno się mówić o kwestiach politycznych, w PRL-u nie było wolnych mediów. W związku z tym nie można było mówić o tym, że przepływ informacji dotyczący tego, co się w tym państwie działo, był właściwy. Nie można było mówić o tym, że ja czy ktokolwiek inny mogliśmy się dowiedzieć prawdy z prasy, czy z telewizji, czy z radia kontrolowanego przez władzę komunistyczną. To było niemożliwe. W związku z tym nie mogliśmy rozpocząć w ogóle tego procesu komunikacyjnego. Co więcej, byliśmy poddani propagandzie, która mówiła nam, że ta władza komunistyczna, socjalistyczna jest najlepszą z możliwych. Propagandzie, która mówiła, że ktokolwiek chciałby jej zagrozić, ten ktoś jest wrogiem ludu i w związku z tym nie można na niego głosować. Ta sytuacja powodowała, że podejmowaliśmy decyzje wyborcze zanurzeni w kłamstwie. Nie wiedząc tak naprawdę, że jest alternatywa, nie wiedząc o tym, jak rzeczywistość wygląda, nie wiedząc o tym, co jest z tej rzeczywistości potrzebne. Oczywiście później, kiedy już przechodzimy do samej kampanii wyborczej, ten proces komunikacyjny trwa, a nawet się nasila. To nie jest przypadek, że jednym z powodów, dla którego władza komunistyczna w Polsce utraciła władzę, było między innymi to, że w końcu doszło do debaty, w której mógł uczestniczyć Lech Wałęsa. I ta debata z Miodowiczem wiele zmieniła. Nagle ludzie mogli posłuchać kogoś, kto mówi inaczej, kto mówi o czymś innym. Wtedy cały ten system już upadał, ale ten jego upadek powodował, że pojawiła się nowa możliwość komunikacji, gdzie ludzie mogli mówić prawdę, mogli krytykować i nie musieli się obawiać, że za to pójdą do więzienia albo że coś złego im się stanie. Więc kampania wyborcza jest tylko zintensyfikowaniem procesu komunikacyjnego, w którym my jesteśmy w stanie uzyskać informacje dotyczące tego, na kogo głosować. I w tej kampanii pilnujemy tego, ażeby mówić prawdę. Kiedyś była przecież ta sytuacja, być może pamiętacie, kiedy prezydent Kwaśniewski wygrał wybory, a zakwestionowano, czy próbowano to zakwestionować z jednego, można powiedzieć, drobnego powodu. Mianowicie podał w informacji, że ma wykształcenie wyższe, okazało się, że go nie ma. I już to spowodowało, że Sąd Najwyższy rozpatrywał skargę, czy aby ludzie nie zostali wprowadzeni w błąd, bo być może głosowali na niego z przekonaniem, że ma wykształcenie wyższe, a nie miał. Ten drobny element spowodował zakwestionowanie. Sąd Najwyższy stwierdził, że to nie jest tak poważna sprawa, żeby unieważniać te wybory, ale zobaczcie, to jest dowód na to, że prawdziwe przekazywanie informacji, które mają wpływ na wybór danej osoby czy danej partii, jest dla demokracji kluczowe. No i to jest oczywiste, no bo jeżeli wybieramy kogoś, kto ma rządzić nami, ma organizować nam życie, no to chcielibyśmy wiedzieć, kto to jest. Czy to jest człowiek mądry, czy głupi, czy to jest człowiek dobry, czy zły. A jeżeli informacja na temat tego człowieka jest zamazana, nie jest nam dostarczona, no to nie możemy tego zrobić. Szczególnie nie możemy tego zrobić wtedy, kiedy tak jak to było w telewizji komunistycznej, ta komunistyczna telewizja informuje nas cały czas wyłącznie o sukcesach władzy komunistycznej, nie mówiąc nam nic na temat tego, jakie są porażki tej władzy. Więc właściwie wybór jest prosty. Władza komunistyczna odnosi same sukcesy, w związku z tym trzeba na nią głosować. Na tym polega ten proces komunikacyjny. Więc tak naprawdę to, co się dzieje przy urnie, To jest tylko końcówka, to jest już decyzja, która jest oparta na długofalowym procesie komunikacyjnym, który powinien być przejrzysty. I Habermas, do którego, jak mówię, wrócimy, ale dzisiaj chcę o tym powiedzieć, to jest filozof, który, jak sam o sobie mówi, na szczęście urodził się za późno, żeby mógł być wcielony do Wehrmachtu, dlatego że był za młody wtedy, to jest niemiecki filozof żyjący, ale obserwował po pierwsze to, co się w Niemczech dzieje, a potem widział to, jak te Niemcy były rozliczane. I nie bez przyczyny w pewnym sensie powiedział, demokracja jest rozmową, która została zatrzymana w nazistowskich Niemczech. Została zatrzymana brutalnie. Po prostu ludziom zatkano usta, zakneblowano ich, zterroryzowano ich, żeby nie mogli mówić tego, co chcieli mówić. Odebrano im prawo nie tylko wolności wypowiedzi, nie tylko wolności zrzeszania, nie tylko wolności decydowania o publicznych sprawach, ale odebrano im niektórym prawo do życia. I na tym zaciemnieniu rozmowy, na tym zatrzymaniu rozmowy zbudowano dyktaturę, która zabiła miliony ludzi. Więc Habermas, zobaczcie, on bezpośrednio widzi związek pomiędzy rozmową i demokracją i dobrym efektem dla państwa i monologiem dyktatora, ciszą wszystkich innych, którzy jak barany słuchają tego, co mówi dyktator, i złem w postaci konsekwencji. Ale to jest oczywiste, bo jeżeli nie ma wymiany informacji, nie ma informacji zwrotnej, nie ma krytyki, to dyktator żyje w swojej własnej bańce, w której wszystko, co zrobi, jest dobre, bo ma wokół siebie klakierów, którzy się boją, że jeżeli nie będą mu klaskać, to im odetnie głowę. I takie państwo nie ma sensu, bo nikt nie jest doskonały. I stare polskie przysłowie mówi, co dwie głowy, to nie jedna. Możecie sobie odnieść to do podziału władz, do trójpodziału władz, który mówi, co trzy głowy, to nie jedna. Dyktator zawsze chce być jedyną głową, która mówi, jest słuchana i wszyscy jej przyklaskują. Myślę, że tutaj widać dokładnie, że otwartość komunikacyjna, przepływ informacji, możliwość wyrażania swoich poglądów jest absolutnie kluczowa. Pamiętajcie tylko o tym, że to nie chodzi wyłącznie, nie tylko chodzi o obywateli. W instytucjach państwowych są pewne możliwości wypowiedzi, które także władza nieliberalna, władza autorytarna zatrzymuje. Niezależne sądownictwo konstytucyjne to jest potężny gracz, który może powiedzieć parlamentowi, nie wolno ci tego zrobić. Parlament uchwala ustawę, pomyślcie o uchwaleniu ustawy jako o wypowiedzi, która mówi, masz płacić podatek w wysokości X, to może mówić ustawa. Albo masz oddać swój majątek osobie Y, to może powiedzieć ustawa. I wtedy Trybunał może przy pomocy swojego głosu, który nazywamy wyrokiem, powiedzieć, nie wolno tego zrobić, bo to jest niezgodne z konstytucją. Ale może to zrobić, znowu Habermas by nam powiedział, tylko wtedy, kiedy jest równym partnerem, kiedy się nie boi, kiedy jest niezależny. Tak samo jak ja, jeżeli pisalibyście u mnie pracę magisterską, muszę być niezależny od was, nie mogę się was bać, żeby ją ocenić i wam powiedzieć, jak ona naprawdę wygląda. Nie mogę się bać powiedzieć, to jest do niczego, musisz napisać to jeszcze raz. I nawet jeżeli macie kogoś, kto, nie wiem, wasz tata jest mafiozą i przyjdzie do mnie i mnie zastraszy i ja trzęsący się powiem, tak, ta praca jest na piątkę, to nie zmieni tego faktu, że ona jest na dwa. Po prostu ja tylko tak powiem, bo się boję, ale ona będzie zła. Tak samo jak zła będzie decyzja parlamentu, który steroryzuje sąd konstytucyjny albo go zlikwiduje i będzie zadowolony, że wszystko, co mówi, jest przyjmowane bez kwestionowania. Ale to nie znaczy, że jest dobre. Dlatego, że jeżeli ktoś boi się, obawia się, jest zastraszony i w związku z tym się nie wypowiada w jakiejś kwestii, no to traci, stracona jest w ogóle ta funkcja komunikacyjna. W Rosji też jest sąd konstytucyjny i co z tego? Nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego, że jest tak skonstruowany, złożony z takich ludzi, tak zastraszony, że nigdy nie wypowie się krytycznie pod adresem tego, co powie władca, co powie dyktator. I państwo tonie. I później ten dyktator jest zdziwiony na przykład, że jego armia nie jest przygotowana do walki, bo nikt mu nie powiedział, wszyscy się bali. Tak to się kończy. Kończy się degeneracją. Otwartość komunikacyjna, krytyka, demokracja będąca rozmową jest takim właśnie ustrojem, w którym jesteśmy w stanie komunikować się w sposób właściwy, komunikować się w sposób odważny. Zwróćcie też uwagę na to, że jest coraz więcej ludzi, którzy w ogóle bez względu na to, co się dzieje w polityce, nie są zwolennikami wolności słowa. Są takie badania, które pokazują, że rośnie nam pokolenie, które ze względu na to, że tak wiele wycierpiało z powodu hejtu w internecie, coraz bardziej popiera cenzurę, ograniczenie możliwości otwartego krytykowania, bo po prostu ma traumę związaną z krytyką. To też jest problem, o którym będziemy musieli tutaj porozmawiać. Co będzie, jeżeli nagle się okaże, że obecne 15-16-latki za 10 lat powiedzą, wolność słowa jest przereklamowana. Wolność słowa nie widzę, żeby dawała jakieś dobro, daje tylko zło. Ja cierpię z powodu wolności słowa, no bo ktoś mi może powiedzieć, że jestem brzydki, że jestem źle ubrany, że noszę niemodne buty i ja cierpię z tego powodu, więc może by mu zatkać usta, żeby mi tego nie mówił. To jest ryzyko, które jest rozpatrywane nie tylko jako ryzyko na poziomie relacji międzyludzkich, ale jako ryzyko polityczne, bo jeżeli ci ludzie dorosną i będą mieli awersję na krytykę, a demokracja jest kakofonią krytyki. Wszyscy siebie muszą krytykować. No. Dziennikarze, śledczy muszą szukać dziury w całym i krytykować polityków. Sądy muszą wydawać wyroki, z którymi się politycy nie zgadzają. Kiedy sami ci politycy biorą udział w debacie, muszą się krytykować, a ludzie coraz bardziej krytyki nie lubią. Jest cała grupa w społeczeństwie ludzi, których nazywamy unikaczami różnorodności. Oni nie lubią sytuacji sporu, chcą, żeby było cicho. Kiedyś, kiedy jeden z arcybiskupów został oskarżony o pedofilię, to byłem wtedy bardzo zdziwiony, to było wiele lat temu, kiedy komentujący go ludzie religijni, komentujący tę sytuację, mówili, po co ktokolwiek to wyciągał? Było tak dobrze, było tak spokojnie. Po co ktoś to wyciągał? Komu to przeszkadzało? No to jest właśnie postawa unikacza różnorodności, który woli się zgodzić na zło, niż o nim porozmawiać. Dlatego, że to jest trudne, dlatego, że to wymaga odwagi, to wymaga wyjścia, a nieraz nawet dostania po głowie, no bo właśnie ktoś jest niezadowolony, że to się wyciąga. Więc zobaczcie, ile jest czynników, zarówno politycznych, jak i psychologicznych, które powodują, że demokracja jest zagrożona. Demokracja jako rozmowa, bo ludzie nie chcą rozmawiać, ludzie nie chcą się krytykować, nie chcą otwarcie przekazywać informacji zwrotnej. Kiedy ocenia się uczciwość wyborów, ocenia się też ten okres przed nimi. To znaczy jest bardzo istotne to, żeby ten przepływ informacji był prawidłowy. Jeżeli nie jest, to jest bardzo źle. Na szczęście współcześnie ze względu na taki proces, który nazywamy demokratycznością mediów, bo media społecznościowe są mimo wszystko demokratyczne, wiemy o tym, że mają swoje wady. Prawda? Znamy aferę Cambridge Analytica i wykorzystania mediów społecznościowych do tworzenia baniek, ale mimo wszystko jest teraz bardzo trudno uciszyć ludzi. Bo właściwie każdy z nas ma dostęp do jakiegoś kanału informacji i może powiedzieć, i jeżeli będzie miał szczęście, to inni to poniosą. Mimo wszystko mamy problem i będziemy o tym problemie także tutaj rozmawiać. Tyle tego wprowadzenia, tak jak my chciałem powiedzieć o tym, żeby uzasadnić trochę też wybór tego tematu na ten rok, to znaczy właśnie, że tematu prawo jako język, który umożliwia demokratyczną rozmowę, żeby przy tej okazji wyborów, kiedy na pewno o nich myślicie, pokazać, jakie to jest ważne, żeby ten akt wyborczy dokonał się właściwie. I jak ważne jest, żeby o nim myśleć komunikacyjnie nie tylko w wąskim aspekcie pójścia do lokalu wyborczego, do urny wyborczej, ale w szerszym aspekcie tego, co jest wcześniej i tego, co się zaczyna wcześniej. Jak ktoś chce, może o tym jeszcze szerzej pomyśleć. Ja na przykład lubię sobie myśleć, że wybory 1989 roku zaczęły się wraz z publikacją Zniewolonego umysłu Czesława Miłosza, czyli kilkadziesiąt lat wcześniej. Bo swoboda komunikacyjna, publikacji, oczywiście wtedy nie można było normalnie dostać Zniewolonego umysłu, był rozprzestrzeniany w podziemiu, ale sytuacja, w której ludzie na przykład piszą książki, pokazują cierpienie ludzi, może wpłynąć na decyzję i dlatego musimy pozwalać na to, żeby każdy mógł pisać o czym chce. Pewnie gdyby nie literatura, gdyby nie wolność wypowiedzi, być może nadal w Stanach Zjednoczonych byłoby niewolnictwo, a na pewno segregacja rasowa. Gdyby nie odważni ludzie, którzy wyszli i mówili prawdę o tym, że ona jest niesprawiedliwa, że to jest nieprawda, że to są równi, a rozdzieleni, że dzieci czarne, które chodzą do szkół dla czarnych, mają gorsze później perspektywy i udowadniali to, a dzieci białe, które chodzą do szkół dla białych, mają lepsze perspektywy. Gdyby nie to, nie byłoby zmiany. Po to jest potrzebna wolność wypowiedzi, żeby można było mówić rzeczy niepopularne i żeby ludzie ich musieli w pewnym sensie słuchać i brać pod uwagę w swoich wyborach. Tyle tego przydługiego wprowadzenia. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeanalizowali pierwszy ważny problem filozoficzno-prawny. Oczywiście cały czas w aspekcie tym komunikacyjnym, czyli wielki spór, który istnieje między dwiema wielkimi koncepcjami prawa, koncepcją prawno-naturalną i koncepcją pozytywistyczną. Wiecie, kiedy się spojrzy historycznie na to, jak się rozwijała nasza kultura, to oczywiście chronologicznie pierwotnym podejściem do prawa jest podejście prawno-naturalistyczne, bo ono już jest obecne, można powiedzieć, w naszych dawnych, starych opowieściach. Są tacy ludzie, którzy mówią, że takim symbolem tego, czym jest prawo naturalne, jak należy je rozumieć, jest stara historia, którą znamy z Księgi Wyjścia, kiedy Mojżesz prowadzi Izraelitów do Ziemi Obiecanej i na Synaju, nazywanym też Chorebem, dostaje 10 przykazań. Zwróćcie uwagę na symbolikę tej sytuacji. To nie jest tak, że Mojżesz tam idzie gdzieś za krzak chowa się i tam dłutem coś grzebie w tych tablicach i sam, prawda, wydłubuje te przekazania i potem przychodzi i mówi, oto daję wam je. On je otrzymuje z góry. On je otrzymuje od absolutu. To jest oczywiście opowieść dla niektórych religijna, ale można ją rozpatrywać symbolicznie jako sytuację, w której prawo jest dane z góry, a więc jest dane nie przez człowieka człowiekowi, tylko dane jest w taki sposób, że człowiek z nim nie ma jak dyskutować. To znaczy jest ono pewnego rodzaju barierą, ograniczeniem, które jest po prostu mu narzucone. I tak jak Izraelici nie podejmują dyskusji, nie mówią, ale dlaczego 10, ale może 7, a dlaczego nie cudzołóż, może jakoś inaczej, prawda? Nie, nie ma dyskusji. To wszystko zostaje ustalone, dane z góry i co więcej, nie jest pisane na piasku, tylko jest wyryte w kamieniu, co oznacza, że ma być trwałe, właściwie wieczne, a więc niezmienne też. No to jest dosyć mocne postawienie sprawy. My, zwłaszcza współcześnie, pewnie byśmy się buntowali przeciwko takiej sytuacji, ale to jest istota. Dla nas ten symbol służy tylko i wyłącznie jako symbol tego, co mamy na myśli, kiedy mówimy o prawie naturalnym. Nawet jeżeli nie potraktujemy go jako prawa, które dostajemy od Boga, tylko jako, bo przecież tak nie musimy w świeckim społeczeństwie o tym myśleć, to istotą prawa naturalnego jest to, że ono nakłada pewnego rodzaju granice albo ograniczenia na prawo ludzkie. Czyli jest to... I w ogóle na działalność człowieka. To znaczy, że nam nie wszystko wolno ze względu na to, że coś stoi na przeszkodzie. To coś to może być natura świata, zarówno fizyczna, jak i moralna. To coś to może być natura człowieka. Po prostu nawet jeżeli sobie uchwalimy pewne rzeczy, to ludzie tego nie przyjmą, nie będą się do tego stosować, będą się przeciwko temu buntować. To też jest jakieś ograniczenie. Jakiekolwiek ograniczenie swobody decyzyjnej prawodawcy ludzkiego, może być traktowane w kategoriach prawno-naturalnych. W kategoriach prawno-naturalnych. Więc ten symbol tych 10 przykazań jako prawa, norm narzuconych z góry będzie nam służył jako sytuacja, która symbolizuje najważniejszą ideę, która jest w prawno-naturalizmie. Ideę taką, że nie wolno nam wszystkiego zrobić tak, jak chcemy, tylko istnieją pewne ograniczenia. To, z czego te ograniczenia wynikają, to jest drugorzędne. Są też świeckie, sekularne koncepcje prawa naturalnego, o nich sobie zaraz porozmawiamy, ale tak to mniej więcej wygląda. Więc to jest ten symbol, który nam będzie służył do pokazania, przeciwstawienia tej koncepcji prawno-naturalnej koncepcji pozytywistycznej. Ta nazwa pozytywistyczna, czy pozytywizm pochodzi od angielskiego słowa to posit, czyli właśnie nałożyć, ustanowić, gdzie człowiek ma pełną swobodę. Może zrobić absolutnie wszystko aktem prawnym. I nieraz z tej możliwości korzysta. Wszyscy się śmiejemy, kiedy słyszymy, że legislacja unijna może stwierdzić, że dla celów konkretnej dyrektywy marchewka jest owocem, a ślimak rybą na przykład, prawda? Więc można powiedzieć, że człowiek jest w stanie zmienić naturalny porządek. Oczywiście nie zmienia tego w sposób naturalny, nie czyni ślimaka rybą czy marchewki owocem, tylko dla celów dyrektywy, która chyba tam reguluje produkcję dżemów i ze względu na to, że Portugalczycy robią dżemy z marchewki, przyjmuje fikcję, że marchewka jest owocem, a w innym akcie prawnym, który dotyczy ochrony wód, zakłada, że ślimaki też powinny być chronione, więc nie ma sensu dla nich robić osobnych przepisów, tylko są zwierzętami wodnymi. Niektóre z nich przynajmniej w związku z tym można je chronić tak samo. Śmieję się, pokazując, że być może to dla kogoś byłaby pewna próba zmiany porządku naturalnego, ale to nie jest zmiana porządku naturalnego. Mimo to prawo pozytywne to jest prawo, które zakłada, że my, jako ludzie, na podstawie naszego rozumu poradzimy sobie ze światem, możemy go uregulować tak, jak chcemy i nie ma ograniczeń dla tej naszej regulacji. Takim symbolem prawa naturalnego jest teza Johna Austina, XIX-wiecznego filozofa prawa, który mówi, że prawo jest po prostu rozkazem suwerena zabezpieczonym sankcją. Kropka. Rozkazem suwerena zabezpieczonym sankcją. Bez względu na to, jaka jest treść tego rozkazu, bez względu na to, co to prawo nam mówi, po prostu to jest prawo. Jeżeli tym suwerenem jest Kaligula i chce, żeby jego koń był konsulem, to jego koń zostaje konsulem. Bez względu na to, czy to jest idiotyczne, głupie, bezsensowne, prawo jest rozkazem suwerena zabezpieczone sankcją. Jeżeli się nie zgadzasz, żeby koń był konsulem, stracisz głowę, bo taka jest sankcja, dajmy na to. I teraz mamy do czynienia z tymi dwiema koncepcjami, które sobie zarysowaliśmy. Zaraz je przedstawię trochę w większych szczegółach, trochę też chronologicznie. I możecie zapytać, no dobrze, ale czy one obie mają wpływ na to, jak my dzisiaj funkcjonujemy w prawie? Otóż okazuje się, że tak. No, nie jest dla was pewnie zaskoczeniem to, że prawo pozytywne i koncepcja pozytywistyczna prawa tworzonego przez ludzi jest wszechobecna, że nasze prawo jest po prostu prawem pozytywistycznym, to jest jasne. Ale być może jest dla was pewnym zaskoczeniem, że koncepcja prawno-naturalna dalej odgrywa rolę, że ma pewne przejawy w tym, co my w naszym świecie prawnym robimy i pewne idee, które płyną z koncepcji prawno-naturalnej, są dalej nam potrzebne. To wynika między innymi z tego, że część prawa naturalnego, jak to się mówi, zostało spozytywizowane. To znaczy po II wojnie światowej trafiło do konwencji międzynarodowych, do naszych konstytucji, ale radzenie sobie i aplikowanie tych wartości wymaga cofnięcia się i zrozumienia, jaka jest różnica taka także esencjonalna, w pewnym sensie można powiedzieć, pomiędzy prawnonaturalizmem i pozytywizmem. Więc teraz zrobimy rzecz następującą. Postaram wam się tak historycznie pokazać, jak się rozwijały koncepcje prawnonaturalne i co się stało w naszej historii, że nagle uznaliśmy, że jednak pozytywizm jest lepszym pomysłem. I wtedy wrócimy do tego zagadnienia, jak jest teraz. To znaczy, czy teraz mamy do czynienia z mieszanką koncepcji pozytywistycznej i koncepcji prawnonaturalnej, czy też nie. Czy może jedna z nich wygrywa, a druga przegrywa. Więc jeżeli popatrzymy na koncepcje prawnonaturalne, to jednym z najważniejszych filozofów, których musimy tutaj omówić, jest święty Tomasz z Akwinu. Dominikanin, żyjący w wieku XIII w Europie, który w swoich głównych dziełach, w sumie teologicznej, przedstawia wizję prawnonaturalizmu, która często jest źle interpretowana. Znaczy pewnie gdyby na ulicy nawet kogoś, kto ma jakieś wykształcenie związane z prawem, zapytać, ile poziomów ma prawo w koncepcji prawnonaturalnej świętego Tomasza z Akwinu, to pewnie najczęstsza odpowiedź byłaby dwa. Prawo naturalne i prawo ludzkie. No to jest oczywiste. Okazuje się, że są trzy poziomy w koncepcji świętego Tomasza z Akwinu. Pierwszym poziomem jest lex eterna, czyli prawo wieczne, prawo boskie. Mogą nas odstraszać te nazwy, co tam ten dominikanin wymyślił, ale święty Tomasz z Akwinu nie był w ciemię bity. Fakt, że o nim rozmawiamy 800 lat po jego śmierci, oznacza, że był geniuszem po prostu, bo dawno byśmy o nim zapomnieli. I święty Tomasz mówi tak, świat jest oparty na pewnych zasadach. Te zasady można generalnie podzielić na dwie grupy. Są pewne prawa fizyki, prawa naturalne, które rządzą ruchem planet, które rządzą tym, w jaki sposób ten świat jest skonstruowany. I to jest między innymi jedna z części tego lex eterna, tego prawa wiecznego, które, jak mówi święty Tomasz, jest w umyśle Boga. Ono nie jest dostępne w całości człowiekowi, ale człowiek skonstruowany na obraz i podobieństwo Boga ma rozum i w związku z tym może swoim wysiłkiem odkrywać te zasady rządzące światem fizycznym, może uszczknąć niejako coś z tego prawa wiecznego i to, co zrozumie z prawa wiecznego, to, co w swoim umyśle uda mu się odkryć, że jest zasadą, na przykład zasadą fizyki, to jest prawo naturalne. To jest ten kawałek, czyli mamy prawo wieczne, lex eterna, z które próbujemy naszym umysłem zrozumieć, próbujemy zrozumieć, na przykład Newton próbował zrozumieć, w jaki sposób te planety krążą i udało mu się, prawda? Odkrył, że jest coś takiego jak grawitacja. To święty Tomasz by powiedział, to był moment, w którym Newton uszczknął nieco z tego lex eterna, z tego prawa wiecznego, zrozumiał, na czym polega grawitacja i to już się stało elementem naszej wiedzy. To byłby element prawa naturalnego w rozumieniu praw fizyki, tej jednej z części, prawda, prawa wiecznego. Później po nim przyszedł Einstein i jeszcze więcej zrozumiał, prawda? Zrozumiał, że czas i przestrzeń są względne. Później przyszli fizycy kwantowi, którzy jeszcze więcej zrozumieli. Coraz więcej udaje nam się z tej niejasnej grupy twierdzeń ściągać niejako do naszego poziomu i to tworzy naszą wiedzę, która mówi nam o tym, jak świat jest zbudowany. Ale dla nas, dla prawników, bo nie jesteśmy fizykami, jest ważna ta druga część w pewnym sensie lex eterna. Tak jak tam są prawa rządzące światem w sensie fizycznym, mówi święty Tomasz, no to tam też są prawa rządzące światem w sensie moralnym, które mówią w pewnym sensie, które są nakazami znowu tego idealnego umysłu co do tego, jak świat ma być skonstruowany w aspekcie moralnym. Ale podobnie jak ci fizycy próbują tam odgadnąć, co jest w tym prawie wiecznym i to staje się elementem naszej wiedzy, tak samo my przez wysiłek naszego umysłu, poprzez obserwowanie zachowań ludzkich, poprzez ocenę tych zachowań, obserwowanie konsekwencji, jesteśmy w stanie uszczknąć trochę z tego lex eterna co do tego, jakie zasady moralne powinny być elementem naszego życia, naszego świata. Na przykład, zakładam, że tak jest, większość z nas nie będzie kwestionowała tego, że nie wolno torturować niewinnych, tak? Że nie wolno odcinać głów dzieciom, tak jak to ma miejsce w Izraelu teraz. To są pewne rzeczy, co do których wydaje się, nawet przy całej polaryzacji, jaka istnieje, możemy się zgodzić. Więc jesteśmy w stanie uszczknąć, mówi święty Tomasz, tak jak fizycy odkryli elementy prawa wiecznego w stosunku do fizyki, to my jesteśmy w stanie odkryć elementy prawa wiecznego w stosunku do moralności. Oczywiście co do innych rzeczy są cały czas wątpliwości. Są tacy, którzy mówią, że udało im się już odkryć, że elementem prawa wiecznego jest to, że nie wolno zabijać nienarodzonych dzieci, że aborcja jest złem. Ale są inni, którzy mówią, ale skąd wy to wiecie? Czy aby na pewno? Kto wam to powiedział? Macie telefon do Pana Boga? Prawda? Jak to odkryliście? My, mówią inni, uważamy, że to wcale nie jest elementem prawa naturalnego i się z tym nie zgadzamy. To jest naturalne, można powiedzieć, nawet w tej koncepcji. Istnieje spór co do tego, co nam się udało odkryć, a czego się odkryć nie udało. Jednym oczywiście z problemów, które wiszą nad tą wizją, można powiedzieć, religijną prawa naturalnego, jest to, że najczęściej w historii tymi, którzy odkrywali, co tam jest w tym prawie wiecznym, byli kapłani, którzy mieli oczywiście swoje własne interesy i nieraz nie było do końca jasne, czy oni właśnie jak przychodzą, to się zachowują jak Mojżesz i mówią tak, to dostałem i to wam daję, czy rzeczywiście tam za krzaszkiem sami sobie tego nie piszą, bo tak jest wygodniej z jakiegoś powodu i tak zwiększają swoją władzę ludzką typowo. Zostawmy to, tu chodzi bardziej o to, że ten element analizowania rzeczywistości, obserwowania zachowań, obserwowania skutków zachowań i wyciągania z tego wniosków, co jest dobre dla człowieka, a co jest złe, jest elementem naszego myślenia bez względu na to, czy jesteśmy religijni, czy nie. Tak działamy. Jak przejdziemy później do pewnych innych koncepcji prawa i tam będziecie widzieli, to są bardzo nowoczesne już koncepcje, oparte na teorii ewolucji nawet, więc już bardzo, można powiedzieć, świeckie, niereligijne, tam też zobaczycie, że ten element analizy zachowań, tradycji, historii, tego co działało, co nie działało, co dawało dobrobyt, co dawało klęskę, co ludziom pozwalało żyć w pokoju, co powodowało, że popadali w konflikt i się zabijali, to jest normalny proces, w którym my próbujemy ustalić, jak mamy postępować dalej. To jest naturalne. Odkrywamy ciągle to, które z pewnych zachowań, działań są sensowne lub niesensowne. Możecie powiedzieć na przykład, że kiedy Montesquieu zaproponował trójpodział władzy, czy podział władzy, no to on w ten sposób po prostu zaproponował pewne rozwiązanie ludzkie. Tak? Powiedział, zróbmy sobie trójpodział władzy. Po co mam nam jedna, jak możemy mieć trzy? Tak arbitralnie, prawda? Ale możecie także powiedzieć w taki sposób, że Montesquieu był jak Einstein, albo był jak Newton, to znaczy, że obserwował to, co się działo wcześniej, prowadził rozumowanie bardzo złożone i doszedł do wniosku, że w historii, kiedy władza była zdecentralizowana, była kontrolowana, dawało to lepsze skutki, a jak władza nie była kontrolowana, to dawało to gorsze skutki. Więc można by było powiedzieć, i są tacy, na przykład ja tak uważam, mnie się wydaje, że podział władz czy decentralizacja prawdopodobnie jest zasadą prawa naturalnego. Czy w tym sensie, że ona jest nienaruszalna, dlatego że jeżeli ona zostanie naruszona, to dzieje się to mniej więcej, o czym powiedziałem we wstępie. To znaczy nagle jest zapaść w taką ograniczoną racjonalność jednego człowieka, a rzeczywistość, natura jest zbyt złożona, żeby jeden człowiek sobie z nią poradził, sam, swoją jedną głową i państwo nie działa. Nie wiem, czy tak jest, ale być może za 100, 200, 300 lat badacze stwierdzą na podstawie absolutnie pewnych danych, że jak kończy się podział władz i decentralizacja i kontrola, to państwo zawsze schodzi po równi pochyłej, dlatego że nie radzi sobie z rzeczywistością. To jest taka sytuacja, jak sytuacja, nie wiem, w wielkiej firmie, w której prezes jest bucem i nikogo nie słucha i uważa, że zawsze ma rację i nie odbiera w ogóle informacji z zewnątrz, że coś dzieje się nie tak. No, być może tak jest, nie wiem. Może się okaże, że jeszcze inne zasady, według których funkcjonujemy, takie, które są elementem naszego prawa i wydaje nam się, że myśmy po prostu je sobie stworzyli arbitralnie, są tak ważne, że po prostu nie można ich zmienić, bo jak je zmienimy, to po prostu wszystko się rozpadnie. To by świadczyło o tym, że to są jakieś elementy prawno-naturalne. Wracając do tego świętego Tomasza. No więc święty Tomasz mówi tak, jak fizycy zrozumieli część prawa wiecznego i z tego tworzą swoją wiedzę fizyczną, tak można powiedzieć, ludzie od moralności, czyli i prawnicy, i oczywiście kapłani, i inni, zrozumieli część tego prawa wiecznego co do aspektów moralnych i w związku z tym to, co zrozumieli, buduje ten drugi poziom, czyli prawa naturalnego. To prawo naturalne wyznacza standard dla prawa ludzkiego, które jest trzecim poziomem. Nie wszystko da się na tym poziomie zrobić. W tym sensie zasadą, którą święty Tomasz głosi, jest zasada wyrażona po łacinie lex iniusta non est lex. Prawo niesprawiedliwe nie jest prawem, co oznacza, że prawo ludzkie, które jest niezgodne z prawem naturalnym, czyli tym, co udało nam się zrozumieć z prawa wiecznego, nie ma w ogóle przymiotu prawa. Nie obowiązuje, nie trzeba się do niego stosować. Ten obraz tej sytuacji znowu pokazuje nam wielki symbol z naszych starych ksiąg, czyli historia, która także jest w Eksodusie opisana w Księdze Wyjścia, którą zresztą wykorzystał w encyklice Evangelium Vitae Jan Paweł II, piszący o prawie naturalnym w odniesieniu do aborcji akurat. Tam jest taka sytuacja, kiedy faraon jest przerażony tym, że wzrasta populacja Izraelitów w Egipcie. Myśli, że jeżeli ona będzie jeszcze większa, to Izraelici zagrożą temu państwu, czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie faraon myśli mniej więcej tak, jak przedstawiciele Konfederacji o Ukraińcach, prawda? Zastanawia się, co będzie, jeżeli nagle ktoś, kto u nas nie jest w swoim własnym domu, będzie tutaj rządził, tak? I potem Bóg go pokarał, więc niech politycy także uważają w związku z tym za niegościnność. No więc ten faraon mówi tak, woła położne, które odbierają porody wśród Żydów i mówi, jeżeli się urodzi chłopiec żydowski, to macie go zabić. To jest moje prawo, tak? Ja jestem władcą ziemi, znaczy dla Egipcjan on był też Bogiem, prawda? Ale dla Żydów nie był Bogiem, był władcą ziemskim. Czyli to jest pozytywistyczny rozkaz. Mówi, macie zabijać chłopców, którzy się urodzą. I co robią położne, pisze Karol Wojtyła, one mówią, nie możemy poddać się temu rozkazowi, ponieważ on jest niezgodny z prawem, które nosimy w naszym sumieniu. No więc to jest typowa sytuacja konfliktu pomiędzy prawem pozytywnym, któremu ludzie się sprzeciwiają, bo uważają, że jest niezgodne z wyższym prawem, prawem naturalnym. I rzeczywiście się sprzeciwiają, między innymi Mojżesz dzięki temu zostaje w tym koszyku tam puszczony, a normalnie byłby zabity. To jest znowu ta sytuacja, która pokazuje element konfliktu, prawda, pomiędzy jednym prawem i drugim. I mamy przykłady takich konfliktów. Wiele jest takich przykładów. One być może wydaje wam się, że one dotyczą takich właśnie bardzo poważnych kwestii, jak eutanazja, aborcja, ale kwestie dotyczące prawa naturalnego są w wielu miejscach wykorzystywane. Można powiedzieć, że żeby znowu odnieść to, wydaje mi się, że ja wam mówiłem, że moim takim, nie wiem, stylem, jeżeli to można powiedzieć, nauczania jest styl hermeneutyczny, to znaczy ja lubię odnosić stare rzeczy do aktualnych, nie dlatego, że chcę komuś zrobić złośliwość, ale uważam, że tylko wtedy rozumie się istotę tych spraw. No więc można powiedzieć, że jeżeli interesuje was afera pedofilska na YouTube, dotycząca wieku inicjacji seksualnej, który powinien być, bo przy tej okazji powstała ta dyskusja znowu niestety, prawda, czy 15 lat to jest może za dużo, może powinno być mniej i tak dalej, różni, nieraz dziwni ludzie rozpoczynają tę dyskusję, to z całą pewnością kwestia regulacji prawnej dotyczącej rozpoczęcia legalnego współżycia seksualnego, to może być kwestia, która jest rozpatrywana w relacji prawa ludzkiego do prawa naturalnego. I to wcale nawet nie musi chodzić o kwestie religijne, tylko o inne kwestie. I tutaj myślę, że to jest nawet dobry sposób, żeby wam pokazać, że tym, co ogranicza prawo ludzkie, nie musi być wola Boga. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy przekonani, że Bóg umarł, jak powiedział Nietzsche, prawda? I religii już nie ma. Jeżeli pomyślicie o tym, jeżeli mielibyśmy teraz otworzyć dyskusję, mam nadzieję racjonalną, na temat tego, czy wiek 15 lat jest właściwym wiekiem ustanowionym w prawie ludzkim, pozytywnym, rozpoczęcia współżycia, legalnego współżycia seksualnego, czy też powinien być a. obniżony, b. podwyższony, to jakich argumentów byśmy używali? Czy byśmy używali argumentów, mnie się wydaje, że powinien być mniejszy? Tak? Na moje oko powinien być wyższy? No nie, to nie chodzi przecież o to. Zadalibyśmy pytanie o naturę człowieka, w tym przypadku o naturę biologiczną, prawda? To znaczy zastanawialibyśmy się nad tym, czy człowiek w okresie dojrzewania, który ma 12, 13, 14, 15, 16, 17 lat, czy na tej skali różni się jakoś co do możliwości podjęcia tej aktywności seksualnej tak, żeby ona nie spowodowała mu traumy, żeby nie spowodowała działań zupełnie nieodpowiednich, żeby nie spowodowała mu bólu psychicznego czy fizycznego. Takie byśmy przecież rozmowy prowadzili, prawda? Mówilibyśmy sobie, okej, nie wołajmy tutaj starszych panów, którzy mają różne dziwne pomysły na temat tego, jak ten wiek powinien wyglądać, tylko zawołajmy lekarzy, biologów, prawda? Niech oni nam wyjaśnią, jak to jest, seksuologów, niech oni nam powiedzą, czy 15 lat to jest rozwiązanie optymalne, a może to jest tak, że myśmy kiedyś to ustalili, a teraz na przykład młodzież wolniej dojrzewa z jakiegoś powodu i powinniśmy go podwyższyć, a może zmieniliśmy się genetycznie i szybciej dojrzewamy i powinniśmy go obniżyć, taka powinna być nasza rozmowa. To by oznaczało, że my tutaj, jako prawodawcy pozytywni, respektujemy jakieś zasady, które nas ograniczają. I te zasady są zasadami naturalnymi, dotyczącymi natury człowieka. I to też byłoby myślenie prawno-naturalne w pewnym sensie. No bo jeżeli nie, no to może ustalmy ten wiek na poziomie 6 miesięcy. No, jeżeli możemy wszystko, no to dlaczego nie? Albo 35 lat. Prawda? Jeżeli możemy wszystko. No nie. Nie możemy wszystkiego, dlatego że to prawo musi mieć sens i w tym przypadku widać dosyć dokładnie, że ten sens ograniczający naszą dowolność wynika z natury, w tym przypadku z natury biologicznej i natury psychologicznej człowieka. I tego, kiedy on jest gotowy do tego, żeby taką aktywność podjąć. I tu już, myślę, widzicie, że prawo naturalne nie zginęło, nie umarło. To myślenie jest potrzebne, że musimy się zastanowić, w jaki sposób nasza regulacja ludzka do niego ma się odnieść. I to jest dosyć interesujące, bo święty Tomasz też o tym mówi. To jest kolejny element, kiedy on kontrybuuje, moglibyśmy powiedzieć, do naszego myślenia o prawie, które mamy disiaj. Mianowicie on mówi tak, no dobrze, jak już ustalimy, co my wiemy na temat tego prawa wiecznego, czyli na temat tego lex aeterna, i już wiemy, co w danym momencie mamy w tej grupce, poziomie drugim, lex naturalis, prawa naturalnego, no to jak my wtedy tworzymy to lex humana, to znaczy to prawo ludzkie? Czy to jest tak, że my po prostu co, kopiujemy to, co jest w prawie naturalnym, słowo w słowo, tak jak ma zwyczaj polska administracja, jak implementuje dyrektywy europejskie, zamiast je implementować, to je kopiuje, a to nie ma sensu zupełnie, czyli słowo w słowo przepisuje i mówi, była dyrektywa, teraz jest ustawa. Tak samo, czy my tak mamy zrobić, jest prawo naturalne i teraz jest dokładnie takie samo prawo ludzkie. Święty Tomasz mówi, nie, no nie macie tak zrobić. Ten proces przejścia od prawa naturalnego do prawa ludzkiego nazywa święty Tomasz mianem determinatio, tak? Przez T na końcu. To sformułowanie powinno wam się kojarzyć z angielskim słowem to determine, czyli do określenia, ale do określenia polegającego na tym, że to, co wiemy na poziomie prawa naturalnego, jest w pewnym sensie ogólniejsze, a my musimy w ramach tego znaleźć rozwiązanie, które dookreśli w pewnym sensie to, co jest w prawie naturalnym. Ale musimy to zrobić w sposób oto taki, który przede wszystkim zachowa funkcję tego, co my wiemy na poziomie prawa naturalnego, a nie jego formę, tak byśmy powiedzieli. Czyli wracając do naszego przykładu, który widzicie, nam się tutaj zrodził na tle afery pedofilskiej w polskim internecie, nasza wiedza na temat tego, jak człowiek dojrzewa, kiedy jest gotowy do podjęcia aktywności seksualnej, którą byśmy zrozumieli na poziomie prawa naturalnego, gdyby miała być skopiowana na poziom prawa ludzkiego, no to właściwie musielibyśmy w ustawie napisać, można podejmować współżycie seksualne, kiedy młody człowiek jest do niego gotowy. Kropka. Tak? No tak by trzeba było napisać, bo to by było skopiowanie. No to byłoby bez sensu, bo taka reguła nie miałaby w ogóle funkcji koordynującej. My musimy ją dookreślić. I tak jak dookreśliliśmy wiek dojrzałości, osiągania dojrzałości na wiek lat 18, chociaż wiemy, że to jest arbitralne, bo jest część ludzi, która jest dojrzała wcześniej i pewnie mogłaby wybierać władzę i tak dalej, i tak dalej. I jest część ludzi, którzy dojrzewają dopiero w wieku 35 lat. To musimy ustalić, musimy dookreślić, bo inaczej nie moglibyśmy funkcjonować. Tak samo tutaj musimy dookreślić. Musimy dookreślić ten wiek i dlatego decydujemy na przykład 15. Ale być może w naszej dyskusji opartej o tę wiedzę dookreślilibyśmy to inaczej. Inny przykład. Kiedyś wydawało nam się, że najlepszym możliwym wyborem, jeżeli chodzi o prędkość w obszarze zabudowanym, jest 60 km na godzinę. Później zmieniliśmy to na 50, a teraz w niektórych miastach w Europie już jest 30 nawet. Jak to się dzieje? Ktoś rzuca kostką, ktoś, nie wiem, losuje te numery, prawda? Oczywiście nie, one mają związek z naturą i istotą świata. Obniżyliśmy z 60 na 50, ponieważ jest wiele badań, które pokazują, że jak masz 60, to oczywiście jesteś husarzem polskim, który nigdy się regułom podporządkować nie może, jedziesz 65 albo 70. Jak zaczniesz hamować, bo zobaczysz pieszego na drodze, to mniej więcej zmniejszasz do 50. Jak go uderzysz przy 50 na godzinę, to nie dajesz mu właściwie szans. Ale jak jedziesz 50, i oczywiście jedziesz trochę więcej, bo jesteś polskim husarzem, i zwolnisz do 40, to jak uderzysz go, nie daj Boże, przy prędkości 40, to on ma o wiele większą szansę na przeżycie. Więc znowu elementy związane z naturą ludzką, z naturą świata, z fizyką, z prawami fizyki, z odpornością ludzkiego ciała mogą mieć wpływ na to, jak regulujemy prawo. Oczywiście tutaj nikt nie powie nam tak mocno pewnie, że jeżeli wiesz, że powinno się jeździć 30 na godzinę, bo tyle zrozumiałeś w zakresie prawa naturalnego, ale ustanowiłeś 50, to nie jest prawo. Być może tak nam nikt nie powie, ale widzicie tutaj działanie pewnego rodzaju ograniczeń świata, wymagających zrozumienia jego natury, wpływających na prawo. I oczywiście ktoś może powiedzieć, prawo naturalne, to prawo religijne, to jakieś zabobony, to jakieś przesądy, w ogóle zapomnijmy o tym. No nie, to nie są zabobony i jakieś przesądy. To jest normalne, racjonalne ludzkie myślenie, które obserwuje świat i wie, że człowiek nie może wszystkiego zrobić i że powinien podchodzić racjonalnie w oparciu o znajomość świata, znajomość rzeczywistości i na tej podstawie powinien stanowić prawo, a oczywiście jest cała masa prawa, które jest stanowione bez sensu zupełnie, nie w oparciu o jakiekolwiek sensowne zasady. Więc mówi nam Tomasz, stosujcie to determinacją. To znaczy, zobaczcie, że dla konkretnej sprawy nie istnieje jedno tylko rozwiązanie, które jest poprawne. Można na różne sposoby realizować to, co zrozumieliśmy na poziomie tego prawa naturalnego. I my też o tym trochę zapominamy. Znowu miałem ostatnio taką dyskusję, która zawsze powraca w przypadku, kiedy pojawia się skandal pedofilski. Czy nasze kary dla pedofili nie są zbyt niskie? Czy nie powinniśmy ich zawyżyć? Mam nadzieję, że wy jako prawnicy, już prawie całkowicie wykształceni, rozumiecie, że surowość kar nie koreluje bezpośrednio z przeciwdziałaniem przestępstw. Są inne rzeczy, które mają na to wpływ. Przekonanie, że jeżeli zaostrzy się karę dla pedofila, to nie będzie pedofilii, jest populizmem penalnym tak zwanym. Bo oczywiście ten człowiek, który to proponuje, on zakłada, że pedofil codziennie siedzi w kodeksie i mówi, o, zmniejszono karę o 2 miesiące, dzisiaj zadziałam. Albo mówi, oj nie, widzę, że 6 miesięcy więcej, to nie, dzisiaj dam spokój. Nie, to tak nie działa. To tak nie działa. Nie? To są bardziej złożone procesy psychologiczne, najczęściej dziejące się w ogóle bez świadomości tego, jaka jest kara, dlatego że to po pierwsze są instynkty, popędy i to, co tutaj akurat to chyba doskonale widać, to, co odstrasza, to jest pewność, że zostanie odkryte, a nie to, jaka zostanie kara nałożona. I tak samo jest przy pedofilii kościelnej, tak samo jest przy pedofilii internetowej, że my tak bardzo skupiamy się na karze, że w pewnym sensie zapominamy o tym, żeby w ogóle myśleć o innych sposobach przeciwdziałania. Podobnie jest z wypadkami drogowymi. Mamy teraz dyskusję znowu, ćwiczenie hermeneutyczne, stare prawdy do naszej obecnej sytuacji. Mamy człowieka, który jedzie 300 km na godzinę autostradą, doprowadza do wypadku. I wszyscy mówią, no trzeba jakieś kary dla tych, którzy prowadzą te samochody, konfiskatę wprowadzić, nie wiem, dożywocie. Zobaczcie, jeżeli ktoś uważa, że przestępstwom przeciwdziała się przy pomocy kary, kiedy one już zostały popełnione, to w pewnym sensie to jest wyraz bezsilności. To znaczy, że my mówimy, będą umierać ludzie na drodze, dzieci będą molestowane, ale my będziemy mieli satysfakcję dlatego, że będziemy karać tych, którzy to zrobili. Przynajmniej zakładamy, że przestępstwa będą miały miejsce. Oczywiście myślimy sobie, te kary będą odstraszać, ale tak nie jest, bo gdyby tak było, to gdybyśmy wprowadzili karę dożywocia albo karę śmierci za przechodzenie na czerwonym świetle, to nikt by nie przechodził na czerwonym świetle. A zapewniam was, że nie wprowadzamy tego, a gdybyśmy wprowadzili, to ludzie by przechodzili na czerwonym świetle. Są bardziej złożone przyczyny popełniania przestępstw. I Tomaszowe determinacje uczy nas, że my rozwiązując problem, nie powinniśmy trzymać się sztywno jednego rozwiązania. Determinacja polega na znalezieniu takiego rozwiązania na poziomie prawa ludzkiego, które powoduje funkcjonalną realizację prawa naturalnego. I teraz podam ostateczny przykład, czyli problem regulacji aborcji. Wydaje mi się, że nawet ludzie wierzący, czy nawet Kościół katolicki, który jest absolutnie przekonany, że elementem prawa naturalnego, czyli już tego, co nam się udało uszczknąć z prawa wiecznego, jest to, że nie należy przerywać ciąży, powinni posłuchać tego świętego Tomasza i powiedzieć sobie tak, no dobrze, to co dalej? Załóżmy, że tak jest, że elementem prawa naturalnego jest to, że aborcja jest złem. To dlaczego oni nie słuchają dalej, kiedy święty Tomasz mówi, no dobra, to teraz determinacja, to teraz spróbujmy zastanowić się, jakie są opcje zrealizowania tego przekonania, że aborcja jest zła. Oni tak nie mówią, oni mówią, nie, no jasne, no trzeba wprowadzić karę. Tak? I to najlepiej dla lekarza i dla kobiety. To i już mamy załatwione. Zobaczcie, jak usztywnione jest to myślenie. To oznacza, że tu w ogóle nie ma żadnego determinacji, albo jest determinacja co do jednego narzędzia. Przecież jeżeli zakładamy, że aborcja jest złem, jeżeli zakładamy na poziomie prawa naturalnego, to mamy całą masę opcji i powinniśmy sobie zadawać inne pytanie. Powinniśmy zadać sobie pytanie, co zrobić, żeby nie było niechcianych ciąż. To jest pytanie, które musimy sobie postawić. Tak? I wtedy wiemy, że państwo, które chce powodować, żeby to prawo naturalne wchodziło w życie, musi pomyśleć nie tylko o tym, żeby karać po fakcie, tylko o profilaktyce. Tak? Czyli absolutnie tak samo, jak o karze, powinno myśleć o edukacji seksualnej, o opiece nad kobietami, które zaszły w niechcianą ciążę, na proponowaniu wsparcia społecznego, a oni myślą tylko o karze. Więc ci, którzy mówią w pewnym sensie o tym, że prawo naturalne wymaga od nas, żebyśmy karali za aborcję, właściwie mówią coś, co jest sprzeczne z tym prawem naturalnym, bo jest sprzeczne z tą ideą, że tutaj jest cała masa alternatyw, którymi można realizować to przesłanie. Bo nie sądzę, żeby prawo naturalne mówiło, należy karać lekarza za aborcję. No to nie, ono mówi, aborcja jest złem, należy jej przeciwdziałać, jeżeli to jest możliwe. To chyba mówi prawo naturalne, tak by mi się wydawało. Więc sposobów realizacji w prawie ludzkim jest cała masa. A my uparcie mówimy tylko o jednym. Zaostrzamy, zaostrzamy, zaostrzamy i paradoksalnie, jakby tu dzisiaj przyszedł święty Tomasz z Akwinu, a ja wierzę w to, że to był człowiek niesamowicie otwartym umysłem, to on by nam postawił takie pytanie. No dobra, to już zrozumieliście, że aborcja jest zła i dokonaliście swojego determinacją, to znaczy spowodowaliście, jak to zrobiliście? Aha, zaostrzyliście kary. No dobra, i co, zmniejszyła się liczba aborcji? I co byśmy wtedy powiedzieli? Nie. Zresztą tak mówił autor tego pomysłu. Tak, że ludzie, kobiety będą wyjeżdżać. No i święty Tomasz by powiedział, no to coście zrobili? To wydaje wam się, że wyście zrealizowali prawo naturalne, dlatego że zapisaliście surowszą karę, ale świata to nie zmieniło. Dalej to zło, czyli to, co używacie, uważacie za zło, dalej się dzieje. No to jest bez sensu. Bo nie dokonaliście determinacji formalnego, bo kupiliście sobie spokój duszy, no, jesteśmy święci, tak, zrobiliśmy to, co trzeba było, ale to zło się dalej dzieje, według was zło, prawda? To znaczy, że nic nie zrobiliście. Wasze determinacje zostało źle dokonane, bo nie zrealizowaliście funkcji, a funkcją miało być zapobieganie aborcji, a to, co zrobiliście, nie ma takiej funkcji. To myślę też pokazuje wam, że to jest naprawdę bardzo złożona doktryna. To nie jest taka, nie wiem, jakaś doktryna katolickich talibów, chociaż nieraz być może sobie o tym tak myślimy, ale jak się zagłębimy trochę w to, co święty Tomasz mówi, to nagle okazuje się, że tam jest mnóstwo racjonalności. I to racjonalności, która może być wykorzystana przeciwko właśnie tym, którzy zbyt sztywno o tej sprawie myślą. No idziemy dalej, więc mamy tę konstrukcję. Proszę was, żebyście pamiętali o tym, bo to będziemy do tego wracać później, kiedy będziemy dyskutowali o kwestii konstytucji, konstytucjonalizmu i innych takich elementów, bo tam też te elementy determinacji, czyli do określenia, znalezienia formuły, która realizuje funkcjonalnie jakieś dobro, które jest na wyższym poziomie, będziemy omawiać. Na przykład można się zastanowić nad tym, czy konstrukcja Tomaszowa determinacja nie może być zastosowana do zdecydowania, czy w Polsce jest praworządność, czy nie ma praworządności. Tak, no bo ktoś powie, no dobrze, jest w konstytucji napisane, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Załóżmy, że to mniej więcej jest taka wartość, jaką byłaby wartość umieszczona na poziomie prawa naturalnego. No i teraz my zastanawiamy się, jak na poziomie ustaw dokonać determinacji tego, żeby było dobrze. I jedni mówią nam, no niestety Krajowa Rada Sądownictwa musi mieć większość sędziów i sędziowie muszą wybierać innych sędziów. To jest jeden ze sposobów determinacji. Inni przychodzą i mówią, nie, wcale tak nie musi być. Politycy mogą wybierać sędziów, prawda? Mamy dwa różne możliwe sposoby. I znowu moglibyśmy powiedzieć, jak odróżnić, które jest dobre, a które jest zły. No jeżeli chciałoby się myśleć świętym Tomaszem, to święty Tomasz powiedziałby, moim nauczycielem był Arystoteles, który mówił, że funkcja jest najważniejsza. Determinacja opiera się na funkcji. Jeżeli chcecie mieć praworządność, to musicie zrobić tak, żeby było praworządnie. W sensie funkcjonalnym, a nie w sensie formalnym. Żebyście mieli niezależnych sędziów, żebyście mieli sędziów, którzy nie boją się polityków, mogą ich kontrolować, mogą ograniczać arbitralność władzy, bo taka jest funkcja praworządności. Jeżeli macie wszystkie elementy formalne, ale sędziowie nie są niezależni, boją się, są ścigani, to niestety dokonaliście złego determinacji, bo funkcji nie zachowaliście. Funkcja jest ważna. I mówienie, że mamy wszystkie elementy, tylko że one nie działają, nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Więc także tu można by było zastanawiać się już zupełnie w obszarze prawa pozytywnego, bo konstytucja jest przecież prawem pozytywnym. Nad tym, że nie każde dookreślenie jest tak samo dobre. Nie każde, które nawet się mieści językowo w konstytucji, jest tak samo dobre, bo musi być dookreśleniem, które zapewnia kontynuację funkcji. A jeżeli ono niszczy tę funkcję, to niestety sprawa tak nie działa. Zwróćcie uwagę, że prawo unijne na przykład, można powiedzieć, działa według tych zasad. Pewnie nieświadomie. W prawie unijnym, kiedy ocenia się prawidłowość implementacji dyrektywy, to nie chodzi o to, czy formalnie ona została implementowana, tylko czy została implementowana funkcjonalnie. To znaczy, czy rzeczywiście zmieniła się rzeczywistość, czy zmieniła się sytuacja. Dlatego na przykład nasi urzędnicy o tym często zapominają. Jedną z form implementacji dyrektywy nie jest wcale wydanie ustawy czy aktu prawnego, ale zmiana praktyki, która pokazuje, że w ogóle nic nie trzeba formalnie zmieniać, byleby zmieniło się funkcjonalnie. A u nas zmienia się praktykę tak, że na przykład władza jest arbitralna, sędziowie nie są niezależni, ale mówi się, dalej mamy praworządność. To jest niezgodne z tym podejściem zupełnie, bo funkcja nie zostaje zachowana. W ogóle nawet nikt nie dyskutuje na temat tej funkcji, tylko wszyscy dyskutują na temat formy. A to nie jest myślenie, które powinniśmy tutaj stosować. Dobrze, mamy tego świętego Tomasza. Ja się na nim skupiam, bo uważam, że on jest najciekawszy. Oczywiście są inne jeszcze koncepcje prawnonaturalne. Jest koncepcja, potem są koncepcje XVII-wieczne, XIX-wieczne, koncepcje prawa naturalnego zmiennej treści, Stamlera, Grocjusza i innych. Nie będziemy ich omawiać. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, to o Stamlerze i o Grocjuszu sobie warto przeczytać. Moim zdaniem to nie są aż tak ważne postaci, żeby one tak mocno wpływały na to, jak my dzisiaj rozumiemy prawo. Uważam, że święty Tomasz wystarczy, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to przeczytajcie. I teraz zbliżamy się do wielkiego przełomu, zbliżamy się do nowoczesności. Tak? Czyli zbliżamy się do tego już świata, w którym my żyjemy i zbliżamy się do przełomu, za który ja uważam wielką rewolucję francuską. To jest taki moment, kiedy rzeczywiście upada stary świat, upadają stare hierarchie i rodzi się nowe społeczeństwo oparte na zasadach równości, wolności i braterstwa, czyli na hasłach rewolucji francuskiej, i rodzi się pomysł na świeckie, sekularne państwo. I to jest też moment zmiany warty w pewnym sensie, bo prawo naturalne w sposób naturalny wspierało stary porządek. Między innymi wspierało pewne hierarchie. Święty Tomasz był też twórcą takiej hierarchicznej budowy świata, która doskonale uzasadniała podział na klasy społeczne. I nagle mamy wielką rewolucję francuską, która to obraca wszystko w pył i zaczynają nam się rodzić demokracje. Tak? Między innymi na przykład demokracja amerykańska, oparte już na innych zasadach. I można sobie powiedzieć, że w pewnym momencie, właśnie w tym momencie, prawnonaturalizm traci swój powab, dlatego że już się nie nadaje tak dobrze do budowania nowego świata, bo ten nowy, niby naturalny świat właśnie upadł. Więc potrzebne jest inne narzędzie, czysto ludzkie, rozumowe, dzięki któremu da się wdrożyć te wartości. No i zaczyna się wdrażanie tych wartości przy pomocy koncepcji pozytywistycznej, czyli w pewnym sensie człowiek mówi tak. Ja rozumiem, że to, co mieliście wcześniej, było ułożone według jakiejś koncepcji prawa, która wydawałaby wam się naturalna, ale my właśnie przeprowadziliśmy rewolucję i tego już nie ma. Więc teraz musimy zbudować nowy świat. No jak będziemy budować ten nowy świat? No my nie wierzymy w Boga generalnie, no więc nie będziemy wracać na górę Syna i zastanawiać się, co nam zostanie dane, tylko sami sobie go stworzymy. To znaczy wymyślimy go, ułożymy to społeczeństwo tak, jak uważamy, że to jest sensowne. To oczywiście łączy się z rozwojem, bo to są zawsze naczynia połączone, filozofii, wiedzy o świecie. Mamy oświecenie, no w związku z tym mamy wiarę w ludzki rozum, który jest w stanie sam, bez jakiegoś rozumu boskiego, sobie poradzić z rzeczywistością i rzeczywiście sobie radzi, zaczyna się rozwijać nauka i tak dalej, wszystko wygląda pięknie i pojawia się właśnie myślenie pozytywistyczne. Nie szukamy niczego w górze, patrzymy tutaj przed siebie i regulujemy życie społeczne normalnymi aktami prawnymi, które pochodzą od człowieka. Co więcej, ponieważ mamy tutaj tak naprawdę no, spaloną ziemię, bo ten stary świat rozwaliliśmy, no to budujemy to od początku, prawda? Amerykanie uchwalają konstytucję, powołują instytucje swoje, zaczyna się normalne funkcjonowanie prawa. Wiek XIX jest wiekiem kwitnienia pozytywizmu prawniczego, gdzie człowiek i jego wielki rozum budują nowy świat. Rozwija się nauka, pojawiają się nowe odkrycia, kapitalizm się rozwija, rewolucja przemysłowa, wszystko idzie świetnie, świetnie, świetnie. A tu nagle przychodzi wiek XX i wszystko się kończy. Tak? Dlatego, że nagle okazuje się, że ten rozum pozbawiony jakiegokolwiek standardu ponad nim, to prawo pozbawione jakiegokolwiek standardu ponad nim, doprowadza nas do Auschwitz. Mówią ludzie, że koniec oświecenia w pewnym sensie to jest komora gazowa w Auschwitz. I koniec pozytywizmu w pewnym sensie to jest komora gazowa w Auschwitz. Dlatego, że to jest miejsce, Auschwitz, jak wiecie, nie tylko jest traktowane jako miejsce historyczne, jako miejsce kaźni, ale jest traktowane w filozofii jako symbol upadku wiary w ludzki rozum. Bo tak naprawdę Auschwitz bez oświecenia by nie powstało. Holokaust nie mógłby się zdarzyć, gdyby nie fantastyczna organizacja życia, które przyniósł ze sobą ludzki rozum. Gdyby nie rejestracja ludzi, gdyby nie wprowadzanie pewnych zasad zarządzania społeczeństwem, gdyby nie dobrze działające linie kolejowe, gdyby nie dobrze działające kopalnie, które dostarczały węgla po to, żeby pociągi mogły jeździć, gdyby nie wynalazki chemiczne, które pozwoliły wynaleźć cyklon B, gdyby nie te wszystkie rzeczy, Auschwitz by się nie zdarzyło. Auschwitz jest porażką ludzkiego rozumu, ale też porażką ludzkiej pychy. Znaczy takiej sytuacji, w której człowiek stwierdził, że już wszystko może zrobić sam, że wie najlepiej, że jest tym übermenschem, prawda? Że jest nad człowiekiem, że może tworzyć swoje własne wartości i nic go nie ogranicza. I to spowodowało oczywiście spadek jakiegokolwiek zaufania do wizji pozytywistycznej, do tej wizji Austina, o której wspominałem. No bo jeżeli, tak jak mówi John Austin, ten XIX-wieczny filozof, prawo jest rozkazem suwerena zabezpieczonym sankcją, kropka, to można rozkazać wszystko. Można rozkazać wtłoczenie ludzi do getta, można rozkazać, ażeby przenieśli się do bydlęcych wagonów, można ich zawieść, dokonać selekcji, zabić i spalić. Bo nie ma nic więcej. Taki był rozkaz suwerena zabezpieczony sankcją. Więc ten pozytywizm tam upada. Tak? I upada też ta wiara w rozum, że w tym sensie nie, że nagle stajemy się bezrozumni, ale rozumiemy, że to nie wystarczy, że muszą być jakieś standardy, że muszą być jakieś ograniczenia, dlatego że jeżeli ich nie ma, no to właśnie tak to się kończy. I po II wojnie światowej następuje renesans prawa naturalnego. Nie dlatego, że wszyscy zaczynają znowu czytać świętego Tomasza i go tam cytować, ale ludzie zaczynają się zastanawiać, co zrobić, żeby znaleźć standard, który będzie ograniczał dowolność tego, co robią ludzie. I to już nie jest takie łatwe. Bo jak święty Tomasz mówił o prawie naturalnym w średniowiecznej Europie w wieku XIII, to była Europa w miarę jednolita religijnie, bo jeszcze przed reformacją. To była Europa w miarę jednolita etnicznie, z wyjątkiem może tam Żydów, którzy mieszkali w Hiszpanii. To była Europa, której jeszcze wydawało się, że jest centrum świata, dlatego że jeszcze nie było Kopernika, jeszcze nie było Kolumba, w związku z tym wydawało się, że w ogóle jest tylko jeden typ człowieka, nie ma różnic jakichś bardzo istotnych. To była jeszcze Europa, która żyła w przeświadczeniu, świat jest do ogarnięcia generalnie. Rodzi się w jednym miejscu, umiera się w tym samym miejscu, nie ma chaosu, nie ma problemu z wyborem religii i tak dalej, i tak dalej. Ale Europa po 1945 roku to jest już całkiem inna Europa. To jest Europa, w której zaczyna się odczuwać ruchy społeczne, przejście z małych wspólnot wiejskich, oczywiście do miast, które nastąpiły już na początku XX wieku. To jest Europa, która już doświadcza pierwszych elementów globalizacji, im później, tym bardziej, prawda? To jest Europa i świat, który już wie, że jest zróżnicowany, bo jest w całości odkryty. To jest świat, w którym zaczynają się media, telewizja, gdzie nagle można się dowiedzieć i przejmować tym, co się dzieje zupełnie gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. Nie ma na pewno jednej moralności, nie ma jednego prawa naturalnego. Jest coraz więcej sporów o to, co powinno być tym standardem. Zwłaszcza, że prawo pozytywne, mimo tego upadku, które zaliczyło, no musi nadal odgrywać swoją podstawową funkcję, czyli musi koordynować społeczeństwo. Jeżeli prawo pozytywne mówi, jak jest czerwone, to się zatrzymujesz, a jak jest zielone, to jedziesz, to nie może być tak, że ja powiem, ale ja tutaj znam się na prawie naturalnym, ja mam bardzo poważny moralny powód, żeby tego nie przestrzegać i ja pojadę. Bo to doprowadzi do katastrofy. To doprowadzi do tego, do anarchii. Jeżeli ja przeciwko prawu pozytywnemu będę podnosił swoją moralność. To jest szczególnie widoczne wtedy, kiedy widzimy sytuacje związane właśnie z globalizacją, z migracjami, kiedy mamy w krajach europejskich, dajmy na tych takich jak Francja czy Szwecja, ludzi, którzy przynoszą ze sobą inną religię, inną kulturę, inną moralność, która dla nich jest bardzo wartościowa, mimo że ci, którzy na nią patrzą z zewnątrz, mogą uważać, że ona wartościowa nie jest. Na przykład ludzie, którzy uważają, że moralni, mają moralny nakaz dokonania zabójstwa honorowego na członku rodziny, który przekroczył poważne ograniczenia religijne, na przykład dopuścił się seksu przedmałżeńskiego. No i co, w jaki sposób można by było sobie wyobrazić moralność, która ogranicza prawo pozytywne, jeżeli mamy Szwecję albo Francję i mamy prawo pozytywne, które zakazuje zabijać, a nagle przychodzi ktoś i mówi, ale moja moralność jest niezgodna z tym prawem, ja musiałem zabić. To jest odwrócenie tych położnych egipskich, tak? Bo one, tutaj faraon kazał zabić, a one mówiły, my nie, bo prawo moralne nie pozwala, a tutaj prawo nie pozwala zabijać, a oni mówią, my tak, bo nam nakazuje. No ale w sensie relacji pomiędzy prawem i moralnością to jest podobna sytuacja. Wiemy, że na to się nie można zgodzić z wielu powodów. Najprostszym z nich jest to, że po prostu wtedy prawo nie miałoby w ogóle możliwości koordynowania, bo każdy mógłby podnieść swoją indywidualną moralność jako niezgodną z prawem. My możemy sobie pozwolić na to, że niektóre elementy moralności wprowadzamy do prawa pozytywnego. Tak jest na przykład z klauzulą sumienia w przypadku lekarzy. Jeżeli lekarz, ginekolog jest katolikiem i uważa, że aborcja jest złem, no to ma możliwość niedokonywania jej pod pewnymi warunkami, tam musi oczywiście wskazać innego lekarza i tak dalej, ale to jest moralność już inkorporowana do prawa, bo ta klauzula sumienia jest elementem prawa pozytywnego, a nie dowolnie sobie tam wprowadzana. Niedowolnie sobie wprowadzana. Więc widzimy, że mamy po II wojnie światowej problem, mamy dylemat, bo z jednej strony mówimy, potrzebny jest limit moralny, jest potrzebny standard jakiś dla tego, co prawo może, a czego nie może, bo właśnie zobaczyliśmy, co się stało, jak prawo mogło wszystko, a z drugiej strony nie wiemy za bardzo, jak go ustalić, dlatego że ludzie są zróżnicowani i nie wiadomo, z czego to wziąć. No mimo to próbujemy to zrobić. Tak jak powiedziałem, po II wojnie światowej następuje coś w rodzaju takiej pozytywizacji prawa naturalnego. Czyli mówimy, są pewne wspólne cechy, wspólne dobra, wspólne wartości, które uznajemy za cenne jako ludzkość i umieszczamy je w konwencjach międzynarodowych. Wiemy, że trzeba chronić ludzką godność, że trzeba chronić życie, że trzeba chronić wolność, że wolność można ograniczać, ale na specjalnych warunkach, czyli mamy zasadę proporcjonalności i tak dalej, i tak dalej. Filozofowie, którzy zaczynają się w tym czasie zajmować prawem naturalnym, to są na przykład tacy filozofowie jak Gustav Radbruch, który bezpośrednio doświadczył problemów nazistowskich Niemiec. No i Radbruch formułuje tę swoją formułę Radbrucha, mówiąc, jakby kopiując jednak trochę świętego Tomasza, tylko dookreślając go. Święty Tomasz mówił, lex injusta non est lex, czyli prawo niesprawiedliwe nie jest prawem, a Tomasz mówi, Radbruch mówi, prawo najbardziej niesprawiedliwe, najwyżej niesprawiedliwe, injustissima nie jest prawem. Czyli mówi, generalnie prawo uchwalone przez prawodawcę jest prawem, bo inaczej by nie koordynowało i każdy by mógł się mu przeciwstawić. Mówi Radbruch, podwyższam trochę standard. Mówię, że dopiero wtedy, kiedy dotyka tej najwyższej niesprawiedliwości, to wtedy można mu odmówić obowiązywania. Wszystko fajnie, wszystko pięknie brzmi, ale skąd wiadomo, gdzie jest ta granica? Gdzie jest granica formuły Radbrucha? No pewnie wiemy teraz już, że jeżeli ktoś po prostu rozstrzeliwuje grupę ludzi, to to jest najwyższa niesprawiedliwość. No ale właśnie, jeżeli ktoś na przykład dopuszcza się aborcji, to dla niektórych to będzie najwyższa niesprawiedliwość, a dla niektórych nie. Więc tego typu próby, mimo że podejmowane, dobrze brzmiące, nadające się między innymi do tego, żeby ex post factum coś oceniać, no bo ewidentnie można powiedzieć, że formuła Radbrucha była wykorzystywana w procesach norymberskich, no bo to była sytuacja, w której trzeba było pokazać, że nawet jeżeli istniało prawo pozytywne uzasadniające zabijanie, no to trzeba było w pewnym sensie unieważnić czymś, co było ponad nim. No i Radbruch to zrobił. Później ta formuła była wykorzystywana w przypadku procesów strzelców z muru berlińskiego, więc widać, że się znowu przydała. W takiej właśnie sytuacji, gdzie macie niesprawiedliwe państwo, totalitarne państwo, ono ma niesprawiedliwe, totalitarne prawo, które pozwala zabijać, no i później trzeba szukać wzorca, który je jak gdyby odkręci. Ale co do zasady, jest bardzo trudno stwierdzić w takim normalnym życiu, co jest najwyższą niesprawiedliwością. Więc tacy przedstawiciele prawa naturalnego, jak na przykład John Finnis, to jest Brytyjczyk, Anglik z Oxfordu, próbuje trochę badać społeczności dookoła świata i próbuje wyciągać tak jakby wspólny mianownik z różnych moralności. No i udaje, w pewnym sensie mu się to udaje. Mówi, że elementem każdej kultury jest na przykład przyjaźń, szacunek dla starszych, dbałość o zdrowie dzieci i o życie dzieci. Więc próbuje pokazać, że istnieje coś w rodzaju takiej wspólnoty moralnej pomiędzy wszystkimi ludźmi. Ona nie dotyczy wszystkich rzeczy, bo oczywiście różnimy się bardzo co do innych naszych praktyk, ale mówi Finis, są takie wspólne dobra, na przykład szacunek dla estetyki, to jest bardzo ciekawe, Finis mówi, jest wspólnym elementem. Tak? W związku z tym na przykład wolność sztuki, możliwość kontaktu z nią, to nie jest taka rzecz, która nam przychodzi jako wartość naturalna do głowy, ale Finis mówi, to jest rzecz, która jest, zbadałem, mówi to i to jest element wspólny kultur ludzkich. Zabawa jest według Finisa takim elementem, czyli możliwość spędzania wolnego czasu w jakiś sposób, który się sobie wymyśli, granie w gry. To też nie kojarzy nam się jako wartość naturalna, ale Finis mówi, tak jest, po prostu to jest naturalny element ludzkiej kultury. Zabawa jest treningiem, przygotowaniem do prawdziwego życia, jest czymś, co występuje wszędzie. W związku z tym, i ktoś może powiedzieć, jakie to ma znaczenie. No ma znaczenie, bo jeżeli na przykład w Iranie nie wolno słuchać muzyki albo nie wolno się oddawać pewnym rozrywkom, to może postawić pytanie, czy to jest zgodne z prawem naturalnym. A pewnie nikt by tak nie pomyślał. Ktoś by pomyślał pozytywistycznie, skoro irańska władza chce zabronić tańca albo słuchania muzyki, to może. A Finis by powiedział, no nie bardzo, dlatego że według mnie to jest wartość naturalna. I jeżeli tak będzie, to z państwem zacznie dziać się coś złego. To znaczy ludzie nie będą mogli funkcjonować w takim państwie, nie będą mogli się rozwijać, będą się rodziły konflikty, opór i to państwo prędzej czy później się rozpadnie, a na pewno będzie powodowało nieszczęście. Więc nawet w takim aspekcie, zobaczcie, niespodziewanym, dla ludzi, którzy myślą o prawie naturalnym tylko w aspekcie, nie wiem, aborcji i eutanazji, nagle okazuje się, że te limity dla naszej swobody, dla naszej możliwości działania jakieś istnieją. No więc po II wojnie światowej pojawiają się te rozwiązania, które niejako mają prowadzić do tego, że zjemy ciastko i będziemy mieli ciastko. To znaczy rozwiążą ten dylemat. To znaczy jak zrobić, żeby był limit dla prawa ludzkiego, ale jednocześnie, żeby ten limit był jakoś sprawdzalny, jakoś komunikowalny. I tu można powiedzieć, dochodzimy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do języka. Jaka jest rola języka? Jednym z problemów prawa naturalnego jest to, że ono jest trudno wyrażalne językiem. No bo można powiedzieć, że w tej klasycznej wizji, no to część przynajmniej tego, co się uszczknęło z prawa naturalnego, z prawa wiecznego do prawa naturalnego, wcale nie musiało się odbywać drogą rozumową. Kościół katolicki, nie tylko Kościół katolicki, twierdzi, że są inne sposoby poznawania rzeczywistości. Objawienie, kontakt z rzeczywistością, który nie jest jakąś inną, który nie jest zapośredniczony przez rozum. Może wam się wydawać, że to jest absurd, ale zwróćcie uwagę, że nawet lewicowi filozofowie, tacy jak Michel Foucault, mówi, że to jest cecha naszej rzeczywistości, współczesności, oświecenia, że my nie wierzymy w to, że istnieją inne sposoby kontaktu czy poznawania prawdy oprócz rozumowej. Foucault w historii szaleństwa analizuje historię szaleństwa, czyli tak jak szaleństwo było traktowane w historii ludzkiej, w antropologii i mówi, kiedyś szaleńcy byli szanowani. Kiedyś szaleńcy byli wybierani na szamanów, dlatego że oni byli potraktowani jako ktoś specjalny, ktoś, kto ma kontakt z inną rzeczywistością. Kiedyś ludzie, żeby się dowiedzieć czegoś, czego rozum nie mógł się dowiedzieć, odurzali rozum. Wyrocznia delficka ciągle była w oparach, prawda, i miała kontakt dzięki temu z jakąś rzeczywistością. Lewicowy, postmodernistyczny filozof, niewierzący w Boga, mówi, zastanówcie się nad tym, czy przekonanie oświecenia, że kontakt z rzeczywistością, czy poznanie rzeczywistości odbywa się tylko rozumowo, jest na pewno poprawne. Żeby nie iść w kierunku wyroczni delfickiej i szamanów, pomyślcie o waszym życiu. Są ludzie, którzy mają tak zwaną intuicję, prawda? Ktoś rozumowo mówi, słuchaj, całkiem porządny człowiek chce nam sprzedać te garnki, prawda, za jedyne 8,5 tysiąca złotych. A ktoś mówi, wiesz co, mam intuicję, że chce nas naciągnąć. Tak? Podobno intuicja nie jest nierozumowym poznawaniem, jest po prostu nieświadomym odczytywaniem pewnych sygnałów, właśnie mowy ciała i tak dalej. Nie wchodzimy w to, ale pokazuję wam tylko, że istnieje tutaj pewnego rodzaju problem. To znaczy problem taki, czy My jesteśmy w stanie tylko rozumowo poznawać rzeczywistość, czy też są jakieś inne możliwości. Foucault mówi, kiedyś wierzyliśmy, że tak, teraz oświecenie zamknęło szaleńców w domach, w szpitalach dla psychicznie chorych, wyrzuciliśmy ich ze społeczeństwa. On uważa, że w ogóle wyrzuciliśmy wszystkich odmieńców, że to nie jest dobre i teraz się skupiliśmy na rozumie. Ale być może jest inaczej. Bez względu na to, jak to rozstrzygniemy, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie takie. Nawet jeżeli w jakimś procesie poznawania tego, co jest dobre, co jest naturalne, ludzie posługują się inną metodą niż rozum, czyli nie, mają właśnie jakieś tam objawienie, powstaje problem języka. To znaczy, w jaki sposób oni to mają przekazać i skąd wiadomo, że to jest coś rzetelnego. I to jest element, w którym ewidentnie prawo pozytywne wygrywa, czy pozytywizm prawniczy wygrywa z prawnonaturalizmem, bo nie ulega wątpliwości, że jeżeli człowiek coś pomyśli, to jest w stanie ubrać to w słowa i te słowa umieścić w akcie prawnym. I te słowa stanowią pewnego rodzaju punkt odniesienia. Natomiast jeżeli mamy prawo oparte na objawieniu religijnym, na wiedzy religijnej, na wąskiej grupie kapłanów, którzy są uprawnieni do interpretowania tego prawa, to między innymi ze względu na brak możliwości wyrażalności pewnych kwestii istnieje problem manipulacji i tego, że tego typu prawdy nie będą mogły być zamknięte w słowa, tak jak to, co chcemy uregulować w prawie pozytywnym. Więc język nagle zaczyna nam się jawić tutaj jako narzędzie obiektywizacji tych wartości. Prawda? Wpisujemy w konwencję ochronę dla godności ludzkiej, dla praworządności, dla wolności, innych tego typu elementów. Konstruujemy nasze konstytucje w języku ogólnie zrozumiałym. On oczywiście jest ogólniejszy niż język ustaw, ale pozwala nam zamknąć to w słowa, te słowa poddać wspólnemu oglądowi, interpretacji, zastanowić się, jak one powinny być rozumiane. Tworzy się pewna praktyka hermeneutyczna rozumienia tych słów i w efekcie uzyskujemy coś, co jest w jakimś sensie namacalne. Czyli wprowadziliśmy do prawa pozytywnego, do naszych konstytucji, do konwencji międzynarodowych te wartości, które były takie nienamacalne. One nadal są dosyć ogólne, ale mamy nadzieję, że dzięki temu, że są zamknięte w język i może się na ich tle rozwinąć praktyka językowa, sądy orzekają, tłumaczą, co jest sprawiedliwe, co nie jest sprawiedliwe, co jest proporcjonalne, co jest nieproporcjonalne. Potem my czytamy jako prawnicy te wyroki i mówimy, no tutaj sąd miał rację, ale tutaj się pomylił. Piszemy glosę, komentarz. Jest debata, jest rozmowa, dzięki której sąd później może powiedzieć, a ten komentator to chyba miał rację, to może ja w następnym moim wyroku tak będę rozumiał sprawiedliwość, a tak będę rozumiał proporcjonalność. To jest kluczowa sprawa, bo dopóki nie ma znaków, które oznaczają wartości językowo, to my nie wiemy, czy mówimy o tym samym. A kiedy już one są, kiedy są w obrocie, kiedy są już zapisane, to ten język umożliwia nam komunikację, on staje się publicznym znakiem, z którym my możemy łączyć nasze rozumienie tego, co dobre, złe, tego, co sprawiedliwe, niesprawiedliwe i prowadzić dyskusję. I to jest wielka moc prawa pozytywnego, że ono nie jest gdzieś w górze jak prawo naturalne i że trzeba je odkrywać na różne sposoby, tylko jest zapisane i na jego podstawie możemy toczyć dyskusję i możemy się nad nimi zastanawiać. Więc po II wojnie światowej zrobiliśmy to i teraz jesteśmy w świecie, który jest ewidentnie mieszanką prawa pozytywnego i prawa wizji pozytywnej, wizji prawnonaturalnej. Dalej potrzebujemy konstrukcji determinatio świętego Tomasza, bo musimy tę konstytucję, musimy te ogólne zasady prawa międzynarodowego sprowadzać niżej, zapewniać im właściwą funkcję. Wzmocniliśmy dodatkowo jeszcze kontrolę, wzmocniliśmy sądy konstytucyjne po to, żeby one pilnowały tego, czy determinatio odbyło się właściwie. O tym w taki sposób powinniście myśleć. Parlament ma nad sobą konstytucję, parlament ma nad sobą prawo międzynarodowe i jego zadaniem jest doprowadzić do takiego ustanowienia, takich ustaw, które będą realizowały te zasady, a nie będą z nimi sprzeczne. No i znowu ktoś może pomyśleć, że tutaj albo jest jakaś dowolność, albo właściwie, nie wiem, jak się skopiuje przepisy konstytucji kropka w kropkę i zapisze w konstytucji, to będzie spójność. Będzie spójność zdań. To w ogóle było niesamowite, że w pewnym momencie dyskusji w Polsce spotkałem się z taką interpretacją, gdzie wybitna znawczyni, wydawałoby się, prawa powiedziała, że sprzeczność pomiędzy ustawą i konstytucją jest tylko wtedy, kiedy istnieje logiczna sprzeczność między zdaniem ustawy i konstytucji. Tak? Czyli sprzecznością byłoby tylko to, gdyby konstytucja mówiła, w skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 15 sędziów, a ustawa mówiłaby w skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 10 sędziów. To byłby jedyny przykład niezgodności konstytucyjnej. Ale już funkcjonalna niezgodność, czyli taka, w której jest 15 i tutaj 15, ale w ogóle funkcja nie jest realizowana tego podmiotu, Tak? Albo w ogóle inne rozwiązanie, które powoduje, na przykład, nie wiem, przy dyskryminacji to byłoby tylko tak, gdyby kodeks pracy wprost mówił, że wynagrodzenia kobiet i mężczyzn są różne. To tylko to byłaby niekonstytucyjność. Ale jeżeli stosowanie tych przepisów powodowałoby, że są różne te wynagrodzenia, to już nie byłaby niekonstytucyjność. Czyli niekonstytucyjność praktyczna nie istnieje, niekonstytucyjność funkcjonalna nie istnieje, istnieje tylko niekonstytucyjność logiczna. Tak w przypadku prawa europejskiego to byłoby tak, że tylko wtedy, kiedy ustawa polska zawierałaby zdanie niezgodne z dyrektywą, to byłaby niezgodna z dyrektywą. Nieważne, co by robiła, nawet gdyby ograniczała przepływ towarów, przepływ osób w najlepszy możliwy sposób, najgorszy możliwy sposób, ktoś twierdziłby, że byłaby zgodna z konstytucją. Więc nawet powołanie sądów, ustanowienie sądów pilnujących zgodności powinno być, może być traktowane w kategoriach tych sądów, które pilnują, czy determinacją do określania ogólnych zasad w ustawach jest właściwie dokonywane. Jeżeli tak o tym będziemy myśleli, to rozumiemy, dlaczego biorą pod uwagę funkcję przede wszystkim. To czy to, co ustaliliśmy wyżej, jest realizowane niżej, a nie czy tam mamy formalne skopiowanie pewnych rozwiązań. Podsumowując, zaczęliśmy dzisiaj od tego, żeby uzasadnić tezę, dlaczego demokracja jest rozmową i dlaczego prawo jest językiem z jednej strony, który tę rozmowę umożliwia, ale także narzędziem tworzenia przestrzeni, w której równa, sprawiedliwa rozmowa jest możliwa. Powiedzieliśmy sobie to przy okazji wyborów, bo wybory są takim szczególnym momentem, gdzie to, czy ta rozmowa, ta dyskusja jest rzeczywiście prowadzona właściwie, liczy się szczególnie, bo jeżeli ona jest prowadzona niewłaściwie, z zakłamaniem, z ograniczeniem, to wtedy nie mamy pełnych informacji, które nam pozwolą dokonywać właściwego wyboru. A później przeszliśmy przez pierwszy wielki temat filozofii prawa, czyli relacje pomiędzy dwiema koncepcjami prawa, koncepcją prawnonaturalną, koncepcją pozytywistyczną. I starałem się wam pokazać po pierwsze trochę chronologicznie, jak one się rozwijały, pokazać, że sensem koncepcji prawnonaturalnej jest po prostu to, że istnieją ograniczenia dla wolności legislacyjnej człowieka i że nie wszystko da się ustanowić, nie wszystko jest sensownym prawem albo prawem w ogóle. Skupiliśmy się na tym głównie na koncepcji świętego Tomasza, żeby zrozumieć, że ta zgodność ma mieć charakter funkcjonalny, a nie formalny. To jest bardzo istotne. I później chronologicznie poszliśmy dalej, żeby zobaczyć, co to takiego się stało po Wielkiej Rewolucji Francuskiej, że potrzebowaliśmy nowej koncepcji prawa, pozytywistycznej, która mówi, że to wola człowieka, nieograniczona wola człowieka decyduje o tym, co jest prawem. I później zobaczyliśmy, jak ta koncepcja upadła wraz z III Rzeszą i jak wróciliśmy w pewnym sensie myślowo do koncepcji prawnonaturalnych, ale już w nowych warunkach, w nowej rzeczywistości. Skorzystaliśmy z daru języka po to, żeby go zamknąć, te wartości w naszych konstytucjach, w konwencjach międzynarodowych, żeby ustanowić kontrolę nad tym, żeby już nigdy się nie zdarzyło tak, że ktoś może prawem zrobić wszystko, tak żeby były jakieś granice. Stąd też sytuacja, w której ktoś jednak próbuje te granice zlikwidować. Sytuacja, w której państwa takie jak Rosja lekceważą prawo międzynarodowe, dajmy na to. To są sytuacje, kiedy ta zmora pozytywizmu, który może wszystko powraca. Między innymi dlatego na takie sytuacje nie może być zgody i między innymi dlatego takie sytuacje trzeba zwalczać, bo jeżeli zna się tę całą historię i wie się, do czego ta nieograniczona wola ludzka może doprowadzić, no to niestety rozumie się, dlaczego John Hart Ely, najwybitniejszy, można powiedzieć, konstytucjonalista amerykański, który napisał książkę Democracy and Distrust, Demokracja i Nieufność, gdzie analizował potrzebę istnienia sądów konstytucyjnych, takich jak nasz Trybunał. Na samym końcu pisze dramatycznie, wiecie po co są sądy konstytucyjne? Po to, żeby nigdy nie powtórzył się Holokaust. Bardzo praktyczny człowiek, bardzo dokładny, bardzo precyzyjny prawnik, nagle uderza w taki wielki dzwon, mówi, to jest dokładnie po to, żeby nigdy większość nie mogła zabić mniejszości. Tak? Po to mamy sąd i po to mamy regulację, żeby ta większość, jak jest przy władzy, nie mogła ustanowić wszystkiego, co jej się tylko podoba, tylko żeby istniał dla niej jakiś limit. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia za tydzień.